Mój dzielny gość, ci, którzy już podpatrują, co dzieje się na naszym portalu w opisie Studia Dublin, to już zapoznali się z drogą chorobową Aliny Wiżynkiewicz, mojej dzielnej rodaczki, która pod niebem Belfastu zaczęła ścigać swoje marzenia i pragnienia. Dzień dobry, Alino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze pytanie, jak się czujesz, moja ty droga, dzielna wojowniczko?
Podobno mówią, że tak jak wyglądam, czyli dobrze.
Można się o tym przekonać na naszym portalu, tym zdjęciem, ale powiedz trochę więcej.
No, ogólnie leczę się pod Poznaniem w Wielonkach. Vital Klinika to jest klinika, która zajmuje się leczeniem molekularnym. Każda terapia jest indywidualnie dostosowywana do pacjenta, do jego potrzeb. Chodzę tam na wlewy 3, 4, 5 razy w tygodniu, w zależności od tego, ile potrzebuję tych wlewów na dany tydzień. No, ogólnie no, muszę powiedzieć, że lepiej trafić nie mogłam, ponieważ nigdy wcześniej tak nie czułam się dobrze jak tutaj. Tak jak mówię, lekarze podchodzą indywidualnie do każdego pacjenta. No, czuję się w końcu, że znalazłam swoje miejsce po wcześniejszych przygodach. No i po prostu no, jest mi dobrze psychicznie i to też się pokrywa na to, że dobrze się czuję fizycznie.
Panie i panowie, Alina Wiżynkiewicz, o której możecie przeczytać w portalu wnet.fm w opisie dzisiejszego Studia Dublin, bo możemy pomóc i mówimy o tym wprost i bez ogródek, bo są takie wydarzenia i historie, że warto się nad nimi pochylić. Mama trójki dzieci, panna Amelia, panna Alicja, pan Aleksander. No i nagle ni stąd, ni zowąd w połowie roku 2019 zaczęła źle się czuć. No i w końcu szpital, prześwietlenie, biopsja i okazało się, że glejak, guz mózgu, gwiaździak anaplastyczny. Nie będę cię pytał, bo o to pytają, wiesz, bulwarowi dziennikarze, co się czuło, jak się zachowywałaś, co się z tobą działo. Tylko zapytam ciebie o rzecz bardziej niż inną. Jakie było twoje pierwsza myśl o tym, by walczyć, patrząc na swoje dzieci, myśląc o swojej rodzinie i najbliższych? To mnie interesuje.
Moja pierwsza myśl w tym wypadku była taka, że po prostu wiedziałam, że nie będę szła drogą tą, co wszyscy, tylko po prostu muszę iść tą drogą, którą czuję, którą wybiorę dla siebie, czyli mowa tutaj o radiochemioterapii, której po prostu na samym początku, gdy się dowiedziałam, że mam to, co mam, to nawet nie było mowy. Ja sobie nie wyobrażałam siebie leżącą, wymiotującą, bez, tak naprawdę bez życia, bez sił i na to wszystko jeszcze mają patrzeć moje dzieci, więc to był taki impuls, kiedy po prostu zaczęłam szukać innej pomocy, a do tego jeszcze moja mama wyszła drugi raz za mąż w Irlandii Północnej i zyskałam brata przyrodniego, który jest energoterapeutą. I tak naprawdę to dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem, bo to on uświadomił mnie, że choroba to nie jest tylko jedna opcja, którą tak naprawdę nam pokazują. A jest dużo opcji i tak naprawdę nie ma chorób nieuleczalnych. To wszystko zależy od nas, to wszystko jest w nas, w środku. Po prostu wiara w siebie, pokochanie siebie, zrozumienie siebie, to jest nasza moc.
To jest nasza
dzięki
moc.
Dzięki temu tak naprawdę zadana wszystko. Mm-hmm.
Ty często powtarzasz, że czujesz nad sobą opatrzność Bożą, rękę Bożą, która cię strzeże i popycha we właściwych kierunkach. Natomiast no, z drugiej strony, patrząc o tym za chwilę, Alina Wiżynkiewicz, dzielna moja rodaczka, która walczy z glejakiem, no ale właśnie, przecież ten guz mózgu, gwiaździak anaplastyczny w stopniu trzecim, nazywany powszechnie glejakiem. To jest zła nazwa, która źle się kojarzy. Ja miałem wielu znajomych młodszych ode mnie, którzy odeszli na drugą stronę luster, bo być może się poddali. U ciebie jest zupełnie inaczej. Natomiast to powiedz trochę prawdziwie, bo musimy tutaj popowiadać prawdziwie i sama to powiedziałaś. Tomku, okej, ale powiem szczerze, jak te moje medyczne drogi wyglądały. A więc masz okazję opowiedzieć o tym w Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, w Radiu Wnet i dla całego świata. Przez naszą stronę wnet.fm.
Wracając do samego początku, no tak naprawdę nic nie zwiastowało tego guza, bo czułam się dobrze, dużo pracowałam, no wiadomo, przemęczenie z tym wiązałam. nie było żadnych symptomów. To był po prostu dzień, w którym się dowiedziałam, że mam guza mózgu, gdzie zaczęła mnie ta głowa boleć. Trafiłam do szpitala, zrobiono mi skan, jeden, drugi, i tak naprawdę wypuszczono mnie ze szpitala z zerowymi informacjami, bo wysyłając notkę ze szpitala do mojego menadżera, to on tak naprawdę mi uświadomił: Alina, halo, coś tutaj jest nie tak, prawdopodobnie masz chyba raka w głowie. Więc następnie udałam się do... Bo na tą chwilę, kiedy oni do mnie mówili, że ja mam guza w mózgu, to ja takiej medycznego języka nie rozumiałam. Więc po tym, jak wyszłam z tego szpitala, dowiedziałam się, że tam prawdopodobnie jest nowotwór. Udałam się na prywatną konsultację do lekarza, do prywatnej kliniki. I tam dopiero lekarz mi powiedział, że to jest guz mózgu, ale więcej informacji na ten temat nie ma. Więc następny krok, który podjęłam, to było tak naprawdę szybki lot do Polski, konsultacje kolejne, druga opinia, potem powrót do Belfastu, odmówienie. Tak naprawdę na początku to mówili mi, że to jest łagodny guz tam, bo on nie rósł, on powoli rósł. Potem po skanie spektroskopia, to się nazywa, okazało się, że jednak komórki za szybko się dzielą i coś jest nie tak. Więc następną opcją była biopsja, bo operacji tak nie bardzo chcieli się tam podejmować. Więc po biopsji wyszło, że to jest glejak, no, anaplastyczny gwiaździak, złośliwy guz, nie żaden łagodny. Operacji mi odmówiono w Belfaście ze względu na umiejscowienie i zbyt duże ryzyko, więc z powrotem do Polski przyjechałam na konsultację do Gdańska, do doktora Libionki. Zgodził się zoperować mnie, bo już na tamten czas byłam w takim stanie, że nie mogłam nawet głową ruszać. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe miałam takie, że po prostu no, miałam wrażenie, że oczy mi też z orbit wychodzą. Więc lekarz powiedział, że się podejmie tej operacji. Zgodziłam się na to. 16 września miałam operację kraniotomię, to się nazywa. Niestety guz nie został wycięty w całości. Dosyć ciężko znosiłam całą tą operację. Potem 8 dni tak naprawdę to była agonia dla mnie, bez jedzenia, picia, bez niczego, tak naprawdę tylko wymioty. Potem jak dowiedziałam się, że też miałam niedowład lewej stopy, która tak naprawdę dzisiaj już jest w miarę sprawna. Potem gdy się dowiedziałam, że ten guz nie był wycięty z całości, to zaczęłam szukać dalej, co robić, gdzie się udać. Znalazłam klinikę w Niemczech przez znajomą w Kolonii. Udałam się tam na miesięczną terapię. Podczas tej terapii dostałam ataku padaczki.
I przyszedł COVID, no, prawda?
Tak, przyszedł COVID, tak. Ja wróciłam potem na święta jeszcze do domu. No i co? No i w Belfaście nadal lekarze tylko standardową terapię proponują, operacji tak naprawdę nie. No i później ten COVID tak mi poszykował, tak mi niestety zablokował wszystko, bo w Niemczech mojego partnera siostra mieszka i tak naprawdę informowała nas na bieżąco, co się dzieje. Tam chcieli wprowadzić godziny policyjne, kwarantanny i tym podobne, więc ja po prostu w wyniku działań znalazłam klinikę w Polsce, właśnie pod Poznaniem, w Wielonkach, którzy po prostu mają to samo, co w Niemczech, czyli całą tą immunoterapię, ozonoterapię, hipertermię, wlewy. No i tak opatrzność na mnie, nade mną czuwała, że znalazłam to miejsce i tutaj jestem teraz w tym miejscu, tu się leczę.
Ale trzeba pomagać. Powiedz mi taką rzecz, Alino, bo to rzeczy są bardziej niż ważne. Wzajemność, empatia, pomoc, wsparcie, jakbyś tak balansowała, kto pomaga bardziej? Tak. Czy ci, którzy cię znają z Irlandii, czy Polacy i twoi znajomi, albo nawet obcy ludzie z Polski? Jak to wygląda pod kątem pomocy? I apelujemy o tą pomoc, bo ona jest wciąż potrzebna, zwłaszcza, że jesteś wojowniczką, jesteś taki hardkorowy zawodnik, który temu glejakowi się nie daje. Sama mawiasz, że jakaś tam wypowiedź lekarzy, jakaś diagnoza nie jest wyrokiem, bo to zależy od nas. Cechuje cię niezłomność, tak, wielki optymizm i apetyt na życie. No i przyszłość tych swoich dzieciątek, Amelii, Alicji i pana Aleksandra, więc opowiadaj w te pędy o tej wzajemności i pomocy. I z drugiej strony też, na co ta pomoc jeszcze jest potrzebna, bo ta akcja wciąż trwa.
Tak. Tak. To znaczy pomoc w Belfaście zorganizowały mi moje najbliższe przyjaciółki, które jedna zorganizowała mi ogólnie zbiórkę na GoFundMe, bo na początku byłam sceptycznie do tego nastawiona, bo po prostu no ja byłam zawsze tą osobą, która pomagała i tak mi było ciężko teraz znaleźć się w odwrotnej sytuacji, więc dziewczyny tak zorganizowały licytację, zorganizowały właśnie zbiórkę na GoFundMe, żebym mogła wyjechać do tych Niemiec. Wcześniej też na operację. Teraz ogólnie no, dziewczyny też tam działają na licytacjach, choć trochę, no wiadomo, przez sytuację, jaką mamy, trochę sobie to idzie. Mam też zbiórkę na zrzutce. No i zbiórka jest odnośnie po prostu mojego życia, bo niestety przy chorobach takich, jakich mamy, no to odżywianie, suplementacja, to wszystko jest niestety bardzo kosztowne.
A powiedz mi taką rzecz, ile taki jeden wlew kosztuje w złotówkach albo w euro? Bo czasami nie mamy takiej...
Dziennie, jeżeli chodzę na wlewy, to jest koszt około 1000 do 1700 zł. Takie wlewy plus zaszczyki dostaję też z Grasicy. Także no i dalej nie wiadomo, jak będzie postępowało leczenie, bo to tak jak mówię, każda terapia, każdy wlew jest dostosowany indywidualnie do potrzeb. Ogólnie czekam na wyniki z Hamburga, które pokażą, na co tak naprawdę najlepiej guz jest wrażliwy. No i potem będziemy działać dalej.
My też będziemy działać dalej. Przekażemy, Alu, tą informację też za wielką wodę, gdzieś pod niebo, Radia Deon w Chicago, bo przecież co czwartek program Ponad Oceanami. Alu, a jeszcze na koniec jedna rzecz, bardziej niż ważna. Jak podchodzą do tego najbliższe ci osoby? Bo tam męża można sobie zmienić, albo coś nie wychodzi, damsko-męsko, jak to na meandrach życiowych historii. Natomiast dzieci to jest nasza prawdziwa rodzina, nasi najbliżsi. Jak oni reagują na twoją chorobę? I co myślą teraz, patrząc na ciebie, że powoli dochodzisz do siebie?
No są moje dzieci ogólnie też są bardzo dzielne i tak naprawdę nigdy nie odczułam jakiejś wielkiej traumy. Były słabsze momenty, no ale to też chyba zależy właśnie od tego, jak ja jestem do tego nastawiona, jak ja działam. Ja budzę się codziennie rano, jestem wdzięczna, że ja się budzę, cieszę się z małych rzeczy, no po prostu no cieszę się życiem, co tu więcej mówić. I to daje także siłę mojej rodzinie, bo tak naprawdę widzą, że ja jestem dzielna, to i oni są dzielni. Także tak to wygląda.
Alina Wiżynkiewicz, mój gość. Wszedłem ci w słowo, ale chciałam powiedzieć jeszcze jedną bardzo dobrą rzecz, że my musimy uświadomić sobie jako ludzie jedną rzecz, że my tak naprawdę nie doceniamy na co dzień tego, co mamy, że wstajemy, że nic nas nie boli, że możemy zobaczyć najbliższych, pójść, pobiegać, zwłaszcza kiedy ten świat się otwiera. I dopiero w sytuacji, kiedy coś się z nami dzieje, no tak nie było z tobą, bo ty aktywnie pomagałaś innym i aktywnie działałaś w tej naszej polskiej Polonii pod niebem Belfastu w Irlandii Północnej, natomiast apel: pomóżmy Alinie Wiżynkiewicz na stronie naszej wnetowej. W opisie dzisiejszego studia wnet jest link do zrzutki dla tej dzielnej, hardkorowej zawodniczki, która nie daje się glejakowi, z myślą o swoich dzieciach. 13-letniej Amelii, 11-letniej Alicji i najmłodszemu rodzynkowi Aleksandrowi, lat 5. Alu, będziemy się z tkliwością pochylać nad tobą, przyglądać i donosić, co też z tobą się dzieje. Trzymaj się mocno i czuję, że tam...
Ja chciałam jeszcze tylko dodać jeszcze jedną rzecz. Ta droga, na której teraz jestem, ukierunkowała mnie, aby właśnie pomagać innym w sytuacjach takich jak ja. I to też naprowadziło mnie na drogę, gdzie tak naprawdę ja z moją przyjaciółką chciałybyśmy otworzyć fundację właśnie dla ludzi takich jak ja, których no niestety los sprowadził na taką drogę, a nie inną. Chciałabym dawać takim osobom wsparcie, zrozumienie, pokazywać, że są inne opcje, że nie są sami. Tyle bym chciała dodać, że po prostu ta choroba pokazała mi taką drogę.
Alino, uściski wielkie. Od całej naszej ekipy Radia Wnet będziemy cię wspierać, będziemy namawiać, by ci pomagać, bo jesteś naprawdę znakomitym przykładem na to, że nie wolno się poddawać. No i mówię to z dumą, bo to nasza rodaczka, która pod niebem Belfastu ścigała te swoje marzenia i mawiała sobie Only sky is the limit, jak to mówią wszyscy Irlandczycy. W Ulsterze też tak mówią, prawda? Że tylko niebo jest granicą.
Tak, tak.
Panie i panowie, dokładnie. Dzisiejsze studio Dublin dobiegło końca. Mój ostatni gość, Alina Wirzynkiewicz, której serdecznie dziękuję i będziemy powracać do tego tematu.